to jednak Boga nie oszuka.
Także i przed współbliźnimi rychlej lub później przewrotność jego zostanie ujawniona. Tytuł naszej lekcji: pobożność zagrożona obłudą. A temat wynika właśnie z tytułu artykułu, który brat Russell napisał na ten temat, a on właśnie jest zatytułowany Pobożność jest zagrożona obłudą. Chcę w tej chwili jeszcze inną myśl zacytować brata Russella. To jest artykuł zawarty w reprincie 43.17a z 1909 roku. Tytuł jego jest Braterstwo w pomazańcu. Popatrzmy, jak kolejne trafne myśli znajdziemy tam właśnie, które do nas powinny dotrzeć, które powinny w nas wypracować odpowiednie przemyślenia, odpowiednią lekcję z tą wypływającą. Zasadą prawdy jest szczerość, która skutkuje nie tylko w naszych słowach, ale kieruje całym naszym życiem, a także naszymi myślami. Obłuda to oszustwo w działaniu. Poszukiwanie innych jest jednym z najbardziej niegodziwych rodzajów kłamstw. A ponieważ głównym źródłem życia jest serce, z obfitości serca mówią usta, prawda? Tak nam Biblia mówi. A także jego obfitość kieruje całym sposobem postępowania, dlatego zwodnicze serce albo zwodniczy umysł są najniebezpieczniejszymi rzeczami na tym świecie. Tak ocenia to brat Russell. Jakże zazdrośnie powinien przeto lud Boży strzec swych myśli odnośnie Boga, odnośnie świata, odnośnie każdego słowa i uczynku z tą intencją, by nie dozwolić na żadną niesprawiedliwość, aby nie zaakceptować żadnego fałszerstwa. To są myśli, które brat Russell również nam daje pod rozwagę. Jak może w praktyce wyglądać obłuda i jak ona została w pewnym miejscu przez Pismo Święte przedstawiona? Niech zobrazuje nam wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich. Udamy się do 4 rozdziału. Ja będę cytował myśli według przekładu współczesnego, którego nie zabrałem tu ze sobą, ale zapisałem te myśli i pozwolicie, że będę je bezpośrednio odczytywał z moich notatek, jako że dźwigając wszystko w ręce, nie zawsze się wszystko da zabrać ze sobą i każdy gram się w tym momencie liczy, jeżeli tak korzystałem z pomocy brata Gustka, żeby tą moją torbę jakoś tam doniósł na miejsce. A więc Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, zwróćmy uwagę na myśli, fragmenty myśli, bo to nie są całe myśli z wszystkich tekstów pochodzące, fragmenty myśli pochodzące z wiersza 32 i od 34 do 37. Wielka liczba wierzących była zespolona jednością serc i dusz. Nikt nie uważał swego majątku za osobistą własność, bo wszystko było wspólne. Nikt wśród nich nie cierpiał z powodu nędzy. Kto miał pole lub dom, sprzedawał je, a uzyskane pieniądze przynosił i składał u stóp apostołów. Każdy otrzymywał z tego tyle, ile mu było trzeba. I tak na przykład pewien lewita rodem z Cypru, Józef, którego apostołowie nazywali Barnabą, co znaczy syn pociechy, sprzedał swoje pole i przyniósł pieniądze i złożył je u stóp apostołów. Radusel też w artykule, który nazwał Komunizm chrześcijański, jest to Watchtower Reprint 58-49 z 16 roku, właśnie zwrócił uwagę na tą sytuację, jaka powstała wśród pierwotnych chrześcijan i komentuje ją. Ja będę znowu cytat tutaj podawał, pochodzący właśnie z tego artykułu, który przed chwilą powiedziałem. Radusel pisze tak. Pismo Święte opisuje, że w krótkim czasie uwierzyło kilka tysięcy dusz. Duch miłości zaczął pałać w sercach nowo nawróconych, poczuli wdzięczność ku Bogu, ocenili Jego łaskę, zapragnęli służyć Mu, okazując współczucie i miłość dla braci. Można zauważyć, że wielu z wierzących to ludzie biedni. Niektórzy zamożniejsi kierowani duchem miłości uważali, że oni mogą dzielić los biedniejszych braci. Najpierw udzielali prywatnie jeden drugiemu, na ile było kogoś stać i na ile ktoś znajdował się w potrzebie. Wtedy postąpili dalej i założyli mały komunizm. Bogatsi sprzedawali swoje posiadłości, oddawali pieniądze do pańskiej skarbonki w tym celu, by mogli korzystać sami, jak również inni członkowie zgromadzenia. To objawiło bardzo dobrego ducha i gdyby ludzie byli doskonałymi, byłoby to mądre, jak i właściwe postępowanie. Lecz w skutku ów komunizm okazał się niepraktyczny.
No myśmy już też coś próbowali pod komunizmem majstrować. Było jak było. Wszyscy pamiętamy, nawet żeśmy dzisiaj tutaj wspólnie przy śniadaniu wspominali te czasy, że no, to miłe wspomnienia, owszem też, ale są i takie, których nie chcielibyśmy przeżywać powtórnie. Ale idźmy dalej.
Pan Bóg jednak, to jest dalsza część cytatu oczywiście, Pan Bóg jednak dozwolił na taką próbę, dozwolił, aby się nie udała dla pewnego celu, to jest, aby pokazać ludowi Bożemu, iż jest niemożliwe w obecnych warunkach, by zaprowadzić tego rodzaju komunizm. Zasada komunizmu rozwinie się pomyślnie tylko jak Królestwo Chrystusowe zostanie ustanowione. Lecz nie może udać się w teraźniejszym czasie, jak nie udała się za czasów apostolskich.
No więc nie próbujmy komunizmu wprowadzać ponownie.
Niech pozostanie tak, jak jest. Oczywiście będąc nawzajem uczulonymi na nasze własne potrzeby. A znajdujemy też i takie myśli, że bracia nie zawsze potrzebują pieniędzy. I nie zawsze w tym celu powinniśmy się nimi interesować. Czasami wystarczy dobre słowo, wystarczy braterska miłość i braterska sympatia. To jest często cenniejsze, aniżeli jakiekolwiek kwoty wyasygnowane na rzecz drugich, chociaż no oczywiście i takie sytuacje również mogą zaistnieć. Zwróćmy uwagę na dalsze wiersze opisujące sytuację z tym związaną i tu najbardziej chcemy na tą sytuację zwrócić w tej chwili uwagę. To było tak jak gdyby wstęp, aby nakreślić okoliczności, w jakich miała miejsce rzecz, o której będziemy w tej chwili rozważać. I popatrzmy, piąty rozdział tych Dziejów Apostolskich, oczywiście źródło podobne, czyli przekład współczesny, czyli czytane przeze mnie tutaj z moich zapisków. Ale zwróćmy uwagę, w piątym rozdziale wiersze od 1 do 5 i następnie od 7 do 10. Znowu tylko fragmenty czytam, które no tutaj są niezbędne do naświetlenia sytuacji, nad którą się chcemy zastanawiać. Również inny człowiek, Ananiasz, który miał żonę Safirę, sprzedał posiadłość i w porozumieniu z żoną zatrzymał dla siebie część pieniędzy, a drugą część zaniósł apostołom.
Znamy tą sytuację, prawda?
Wtedy Piotr powiedział Ananiaszu: dlaczego uległeś podszeptom szatana? Chciałeś okłamać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za sprzedaną ziemię. Przecież to była twoja własność, gdy ją sprzedałeś. Mogłeś dowolnie rozporządzać pieniędzmi. Co się z tobą stało, że taki pomysł przyszedł ci do głowy? To nie wobec ludzi skłamałeś, ale wobec Boga. Pamiętamy, że tam nie o to chodziło, że on część zatrzymał tych pieniędzy, miał prawo do tego. Ale kiedy go Piotr zapytał, czy to jest wszystko, co? Tak, wszystko. Kłamstwo. I to było jego przestępstwo, że chciał oszukać innych. Gdyby powiedział, że część zatrzymałeś, część przekazuje, wszystko w porządku. Najgorszym jego przestępstwem w tym momencie było kłamstwo. Teraz co dalej? Gdy Ananiasz to usłyszał, padł martwy na ziemię, a wszystkich, którzy byli przy tym obecni, ogarnęło przerażenie. No i teraz od 7 czytamy znowu, co działo się z Safirą, bo to na razie o Ananiaszu. Jakieś 3 godziny później przyszła jego żona, nie wiedząc, co się stało. Wtedy Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy właśnie za tyle sprzedaliście swoją ziemię? tak jest, za tyle, odpowiedziałem. Na to Piotr. Dlaczego spiskowaliście wspólnie przeciwko duchowi pańskiemu? Patrz, wracają ci, którzy pochowali twego męża, zaraz i ciebie wyniosą. W tej samej chwili padła martwa u jego nóg. Wyrażające wydarzenie. I nasuwające pewne refleksje.
Przecież Piotr też taki do końca święty nie był. Co, on nie miał nic na sumieniu?
To on nie pamięta się za Pana? Czy wobec tego nie miał, mając na uwadze to, co i on zrobił, przecież żadnej litości dla nich? I brat Rysel również na to zwraca uwagę, komentując te wydarzenia w tym artykule o tym właśnie komunizmie, jak żeśmy podali. Że tak. Święty Piotr bez wątpienia pamiętał swoje doświadczenie, gdy zaparł się swego mistrza. To samo pytanie dodaje. Czemu on nie miał współczucia w upadku Ananiasza i Safiry, by wykazać ich błąd i nakłonić do pokuty? Żeby z nimi wspólnie się pomodlił, zamiast wypowiadać im karę śmierci. No rzeczywiście by się wydawało bardzo srogie postępowanie Piotra. Dlaczego to zrobił? Poddaje nam pewne myśli, z którymi możemy się zgodzić, nie musimy, ale próbuję wytłumaczyć, jakie było działanie Piotra, na jakiej podstawie on to zrobił. Nam zdaje się, że tych dwoje przestępców nigdy nie otrzymało Ducha Świętego i że Pan Bóg skorzystał ze sposobności, aby dać młodemu Kościołowi naukę, że nie mają oni do czynienia jedynie z ludźmi, lecz z Bogiem Jehową. Z tego punktu zapatrywania możemy zauważyć, że ukaranie dwóch osób, które jednak były pod przekleństwem, miało posłużyć za naukę tak ówczesnemu Kościołowi, jak i w przyszłości pokazać, jak obrzydliwą jest wobec Boga obłuda, szczególnie w rzeczach religijnych. Dalej, jakiś czas dalej kontynuuję tę myśl. Jeżeli nasze przypuszczenie jest właściwe, to sprawa Ananiasza i Safiry różni się od sprawy Judasza, który był w towarzystwie Jezusa od dłuższego czasu, widział jego cuda i otrzymał z ducha Jezusa i przez tę moc mógł wyganiać diabły, leczyć chorych i tym podobne. Nasza myśl o Ananiaszu i Safirze jest, że oni nie otrzymali mocy Ducha Świętego i że nie ocenili swego postępku. Oni jednak wiedzieli, że kłamią, chociaż nie mieli rzeczywistego pojęcia o ważności tej sprawy. Nam się zdaje, że ich postępek nie był grzechem na śmierć, a życie, które utracili, otrzymają przy wzbudzeniu z grobu, gdy będą mogli rzecz naprawić, okazać swą wierność lub niewierność ku Bogu oraz zostać oświeceni światłem, które wtedy im będzie przyświecało. Czyli to nie był wyrok śmierci na zawsze. To było skrócenie ich życia, aby przez to pokazać, jak Bóg traktuje obłudników i jak traktuje obłudę. Jeszcze jedna myśl stąd pochodząca brata Rysela. Nie jesteśmy obdarzeni darem, jaki miał święty Piotr z władzą reprezentowanej sprawy pańskiej w sądzeniu innych. Okazuje się z tego, co możemy wiedzieć, że w obecnych czasach mamy również wiele oszustw. Nam nie wolno sądzić innych, ale teraz bardzo ważna myśl. Zapamiętajmy. Teraz zacznę to zdanie. Nam nie wolno sądzić innych, lecz z tego, co nam mówią, sądzą się sami. Ciekawa myśl. Miejmy to na uwadze. Drodzy, Baldusel w swoich różnych przemyśleniach, w moich artykułach, które opublikował, dał nam przykłady różnego rodzaju obłudy, z którą możemy się spotkać w naszym wspólnym życiu religijnym. I popatrzmy w reprincie z roku 1945-59 takie myśli nam podaje. Obłudą jest, gdy czyni się dobre uczynki przed ludźmi tylko po to, aby być przez nich widzianym. jednocześnie udając, że czyni się to dla sprawiedliwości lub z intencją stosowania się do woli Bożej. Czyniący to nie otrzymają nagrody od Boga, pomimo, że nagrodę, jakiej szukają tę ludzką pochwałę od tych, których zwiedli, czasem uda im się otrzymać, a czasami nie uda. Czyli to, że ludzie kogoś pochwalają za jego czyny, to wcale nie znaczy, że Bóg działa tak samo. Ludzka ocena, ludzka nagroda, ludzka pochwała niekoniecznie idzie w parze z boską oceną, z boską pochwałą i z boską nagrodą. Dalej. Obłuda przybiera nieraz formę religijności.
Patrzmy. Zresztą mówi, że czasami jak ktoś jest nazbyt religijny, to jest sprawa wątpliwej jakości. Ale popatrzmy, co mówi na ten temat w szczegółach. Teraz wrócę, bo te zdania się ze sobą łączą.
Obłuda przybiera nieraz formę religijności. Udaje pobożność, świętobliwość, popisuje się uczęszczaniem do kościoła, zajmowaniem przedniejszych miejsc, pobożnym wzdychaniem i tym podobne. Ona lubuje się w religijnych szatach, którymi się chlubią, mówiąc: moja suknia, moje przykrycie głowy, mój kołnierzyk i tym podobnie. Pokazują ci, że ja jestem świętą osobą.
No to głównie chyba ma zastosowanie do tych, którzy tam jakieś odpowiednie szaty sobie przywdziewają, prawda?
Ale to ma swoje znaczenie szersze oczywiście. Modlenie się na ulicach jest obecnie niemodnym, z wyjątkiem sekty Armii Zbawienia. Nie należy nas rozumieć, że naszym zdaniem jest, iż wszyscy, którzy przywdziewają religijne szaty, uczęszczają do kościoła lub modlą się w miejscach publicznych, są obłudnikami.
No, nie możemy generalizować. Broń Boże, moi bracia, no, są tacy, którzy chcą podkreślić, jak oni pięknie się modlą. Jak wiele potrafią w modlitwie przekazać.
Mamy takie przypadki. Ani też nie rozumiemy, iż taką była nauka naszego Pana. On uczył raczej, iż tymi pozorami rzekomej pobożności można posługiwać się obłudnie. Ostrzeżenia Jego nie były w celu pobudzenia nas do naprawiania tych, którzy tymi praktykami się posługują, lecz raczej po to, abyśmy zbadali swoje własne serce, swoje życie i swoje religijne uczucia, czy one są szczere, czy są skierowane ku Bogu, czy ku ludziom.
I to, co robię? Robię, bo inny patrzy? Czy robię to dlatego, bo Bóg patrzy?
Ostatnio byłem w zakładzie Philipsa, zwiedzałem fabrykę Philipsa. Takie hasło zwróciło moją uwagę, że dobra jakość to nie znaczy robić dobrze, kiedy inni patrzą. To ma sens, prawda? To trzeba robić z serca, bo jesteś przekonany, że tak masz robić. Ale teraz dalej myśli naszego pastora. Ktokolwiek wykonuje dobre uczynki lub religijne praktyki tylko w celu wywarcia zewnętrznego wpływu na drugich, powinien wiedzieć, że jego obłuda jest Bogu dobrze znaną, chociaż przez jego bliźnich nie jest na razie rozpoznaną. Powinien wiedzieć, że na ile się to tyczy łaski Bożej, to popada w coraz większą jego niełaskę. Powinniśmy najpierw miłować naszego niebiańskiego Ojca, następnie Pana naszego Jezusa Chrystusa, a na ostatku, na ile mamy możliwość, służyć braciom. Będąc tym zajęci, będziemy zachowani od obłudy.
Czyli jeżeli, pamiętamy to stwierdzenie pewnego brata, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu, a jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, nic nie jest na właściwym. I tu chyba ta myśl również przebija przez te myśli drogiego brata Russella, że jeżeli na pierwszym miejscu będzie Bóg, nasz Pan, a dopiero w miarę tego bracia, no to to jest właściwe uporządkowanie swoich wartości w życiu.
Wtedy, jeżeli dla Boga będziemy to robić, dla Pana, a potem dopiero z myślą, że to ludzie oglądają, to to będzie niezagrożone obłudą, tak to nazwijmy. Jeszcze inne myśli.
Wydaje mi się, że wszystkie ciekawe, prawda? Warto je sobie przypomnieć, jeżeli ktoś się z nimi spotkał, bądź jeżeli jeszcze nie zwrócił na nie uwagi, bo rzeczywiście zasób i skarbiec tych myśli jest tak wielki i tak cenny, które Pan dał przez tego sługę i one, warto je przeanalizować, zastanowić się nad nimi. A więc Watchtower 59-58 z 16 roku. Bóg pierwszy, nasze ja ostatnie. Taki nosi tytuł ten artykuł, z którego zacząłem właśnie ten fragment, który w tej chwili chcę na ten słów przedstawić. Wiele jest zasad i sposobów pomocnych dla starającego się być wiernym przez zwalczanie i pokonywanie słabości ciała. Wiele różnych zasad można by wspomnieć, włączając badanie Słowa Bożego, ustawiczne czuwanie, wyrabianie owoców Ducha Świętego, pamiętanie na złotą regułę i tak dalej, i tak dalej. Lecz teraz chcemy zwrócić uwagę na zasadę ogólną, która ma szerokie zastosowanie do wszystkich naszych myśli, słów i uczynków. Gdyby zasada ta była przestrzegana, całe życie byłoby nią regulowane. Zasadą tą jest Bóg pierwszy, a nasze ja ostatnie. Twierdzamy, że gdyby bracia posiadali tego ducha, to wynikiem tego byłyby najwyższe ideały i praktyki w Kościele. Nic nie byłoby czynione dla sporu lub dla próżnej chwały, ale tylko ku chwale Bożej. Bóg przede wszystkim. We wszelkich naszych nabożeństwach, dziękczynieniach i badaniach Pisma Świętego pycha, chęć wynoszenia się, samolubstwo, a szczególnie obłuda byłyby bardzo daleko. Albowiem Bóg byłby pierwszy, co mając na pamięci, wiedzielibyśmy, że te wszystkie złe cechy naszego ciała są przeciwne woli Boga. Mając Boga na pierwszym miejscu, będziemy dalecy od obłudy w swoim postępowaniu, w swojej pobożności, w jej manifestowaniu i tak dalej. To jedną myśl może podajmy, bo tak jak mówię, chyba są ciekawe te myśli. Reprint 48-13 z 1911 roku. Prześladowania innych mogą również, to nie jest tytuł tego, ale taki mały wstępny komentarz. Prześladowania innych mogą też być wynikiem obłudnego działania. Popatrzmy, jakie myśli ciekawe tutaj brat sobie również podaje. Obserwując doświadczenia naszego mistrza, spostrzegamy, że był on znienawidzony przeważnie przez przewodników ludu. Przez tych, którzy byli najbardziej wpływowi pomiędzy ludem. Najbardziej nienawidzili go nauczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani i saduceusze. Czasem ta ich nienawiść udzieliła się także i pospólstwu. Niższe klasy ludu są zwykle wiedzione przez klasy wyższe. Niżsi faryzeusze przez wyższych faryzeuszów. Niżsi saduceusze przez wyższych i tak dalej. Ludzie pospolici prawdopodobnie nie mogliby dać racjonalnego powodu, dlaczego Pana Jezusa nienawidzili. Jakby się ich wtedy zapytać, dlaczego nienawidzisz? No bo oni też go nienawidzą. Tak by z tego wynikało. Prosty wniosek. Tutaj Jezusa to dokładnie tłumaczy. Przyjmując orzeczenie swych przewodników za prawdziwe, oni przypuszczali, że Jezus rzeczywiście był oszustem i szarlatanem i jako takiego znienawidzili. Nie sprawdzili tego. Nie mieli o tym żadnych informacji, ale ci, którym zaufali, tak twierdzili. W miarę na ile oni poważali swych przewodników, na tyle byli skłonni pogardzać tymi, którymi pogardzali ich wodzowie. Czy to jest znane zjawisko? To jest coś, co już nie ma dzisiaj zastosowania, ale to sobie sami. Chociaż Badusel też odpowiada na to. I mówi tak, podobnie rzecz się ma i dziś. Dziś, czyli dla czasów Badusela, to może dzisiaj już tego nie ma, może tylko wtedy było. Znowu sobie sami przemyślmy te sprawy.
Podobnie rzecz się ma i dziś. Możemy nieraz widzieć, jakie motywy kryją się poza nienawiścią. Żaden poważany człowiek nie chce uchodzić za człowieka złego. Stąd ono ogólne usprawiedliwianie się, jakie ujawniają wszyscy prześladowcy. Że ich prześladowanie drugich jest wynikiem szlachetnych uczuć. Że tym sposobem oni stają w obronie wyższych i zacniejszych zasad.
Powiedzenia pańskie. Znamy to, prawda?
Lecz możemy widzieć obłudę, która ujawnia się dość wyraźnie w kłamstwie i niegodziwym postępowaniu tych, którzy nienawidzą.
Jestem szczęśliwy, że to nie ja muszę te słowa wypowiadać, tylko je odczytuję. To nie ja powiedziałem. To powiedział ten, który tę sprawę o wiele lepiej widział.
Gdy prawda dosięgnie takiego, który błąd i pychę miesza ze świecką religią, to ona takiego gromi. Dlatego wielu nauczycieli i przewodników spowodowani zazdrością i nienawiścią starają się zgnieść, oczernić i zohydzić to, co jest prawdziwe. Lecz tacy nauczyciele są doświadczani i próbowani. Bogu obłuda ich jest wiadoma, bez względu na to, czy ludzie ją spostrzegają lub nie. Ponieważ prawda ujawnia błąd i obłudę przywódców.
Są te myśli, które Zadusel chciał przekazać ludowi Bożemu na ten temat.
Drodzy, to, że wszystkich, którzy stają po stronie prawdy,
no niestety w dzisiejszych czasach też od razu ogłasza się jako mącicieli, wichrzycieli, no a teraz znowu wróciło do łask słowo przesiewacze.
To jest normalne. To samo już było w czasach apostolskich. Nauczeni w piśmie, faryzeusze i wszyscy, którzy mieli jakąkolwiek władzę w tamtych czasach, poczuli się zagrożeni przez nową Ewangelię, przez Ewangelię Chrystusową. I stąd w Dziejach Apostolskich 17 rozdział i 6 wiersz, ja znowu podam brzmienie tych słów w przekładzie współczesnym. Po apostołach, gdziekolwiek się pojawiali, to od razu szło ostrzeżenie. Ci ludzie, którzy wciąż wywołują zamęt na całym świecie, przybili i tutaj. Uważajcie, prawda? Oni tutaj też są. Nie wiem, czy oglądaliście film o Janie Husie.
Myśmy sobie zrobili taką projekcję w zborze z okazji tego rocznicy jego scalenia na stosie. I mnie osobiście uderzyło jedno zdanie. A właściwie dwa, powiem wam o obydwu. Kiedy jeden z wysoko postawionych hierarchów kościoła powiedział do Husa: ty w wielu sprawach masz rację, ale nie mów tego, bo to wywołuje zamieszanie i niepokój. To jakby cytat z dzisiejszych czasów.
I drugie. Kiedy Jan Hus wyruszył na sobór do Konstancji się z pewnymi towarzyszącymi osobami, to dzień wcześniej wysłano posłańca papieskiego przed nim, który przez miejscowości, przez które on miał przejeżdżać, gnał na koniu i krzyczał: uważajcie, szatan nadchodzi. To jest wcielony szatan, nie przyjmujcie go do domu i nie miejcie z nim nic wspólnego, bo to jest szatan ubrany w szaty kapłańskie.
To było znamienne, drodzy. Czy dzisiaj nie dostrzegamy podobnych zachowań?
Nie podawajcie ręki, nie rozmawiajcie, nie miejcie społeczności.
No już może nie mówię, bo to szatan wcielony, ale te słowa też mają swoją wymowę.
Drodzy, wybitni pielgrzymi z czasów brata Russella, Olson, Menta, Sturgeon, Robinson, Hoskins, Hudgens, Van Amburg, Macmillan, Bolger, oni wszyscy nie rozpoznali czasu, który nastał. Oni pozostali w towarzystwie,
które przecież założył Radusel. I
oni nie rozpoznali zmiany, że to już nie jest to samo towarzystwo, że ono się przeobraża w sektę. Oni tam pozostali.
Dlaczego? Nie chcemy ich oceniać, ale być może, że ocena, którą podał Brad Johnson w czwartym tomie Ekwanicznym na stronie 278 jest trafną oceną. To ona brzmi tak. Za niewielką pozycję, za niewielkie uznanie od ludzi, za niewielki błysk pierwszoplanowej roli utracili swoje przywileje służby w wysokim powołaniu. To mówię o członkach klasy wielkiej kompanii. Jakże słaby jest ich osąd, niezdrowy umysł i niebezpieczne postępowanie. Także to dla niektórych ważne, żeby stanąć 1,5 metra wyżej od innych i mieć chwilę swojej chwały, przemawiać po ramieniu być poklepanym. Jakie to miłe, jakie to przyjemne. Drodzy, jeszcze podam jedną myśl Piotra Russella. Znowu z tego samego artykułu pochodzące Bóg pierwszy, nasze ja ostatnie. Będą dwa takie cytaty. Pan Russell pisze tak. Czas naszego wywyższenia nie jest jeszcze teraz. Bracia mogą nas wywyższyć do pewnej służby, której nie jesteśmy godni lub zdobycie której może uczynić nas wyniosłymi albo w inny sposób nam zaszkodzić. Właściwą myślą jest, iż Bóg jest u steru i On może sprawić, iż doświadczenia na nas przychodzące wyjdą na dobro, tak nasze, jak i zgromadzenia. Naszą rzeczą jest, aby dobrze się rządzić Słowem Bożym i Duchem naszego Mistrza, stawiając Boga najpierw, a samego siebie na ostatku. Ciągła pamięć. Robię, co robię dla Pana, nie dla ludzi, nie dla wywyższenia, nie dla chwały, nie dla pochlebstwa. W pewnym miejscu Bartosza napisał: uważajcie na pochlebców, bo oni są waszymi najgorszymi wrogami. Oni powodują, że nie zwracacie uwagi na wasze słabości i na wasze błędy. Oni was upewniają w tym, że jesteście wspaniali, wielcy, nieomylni. No i skutki nie dają na siebie żywo czekać. Ale drodzy, Radusel nie tylko piętnował pewne zachowania, ale też dał jakąś formę pociechy. I też zwróćmy na nią uwagę, bo może znajdziemy jakieś wytłumaczenie na pewnych zachowaniu i innych. I to może głównie zróbmy, że innych, a nie naszych, bo gdybyśmy siebie nawzajem tłumaczyli, to też nie byłoby to zbyt dobre. Patrzmy, co pisze nasz pastor. O, jak często ten niedoskonały język i to niedoskonałe ciało źle przedstawiają istotne uczucia. Nasz bełkotliwy język nie może odpowiednio wyrazić naszych istotnych uczuć i z tego powodu bywamy źle zrozumiani. Błędny nasz umysł, który stara się naginać do sprawiedliwości i miłości, często popada w przykre zamieszanie. Sprawiedliwość, którą próbujemy czynić, nieraz źle rozumiemy i wcale jej nie czynimy, a miłość, którą staramy się okazać, jest także przekręcana i źle rozumiana przez drugich, a w naszym własnym pojęciu jest nie bardzo zadowalająca. Słowo Boże podaje nam zapewnienia, że Bóg patrzy na serce, a nie na zewnętrzny wygląd. Tudzież, że ci, często są czystego serca, będą ci, którzy są czystego serca, będą błogosławieni i oglądają Boga, pomimo cielesnych słabości, przeciwko którym starają się mężnie i wytrwale walczyć. No dobrze jest spróbować wszystko przykrywać pojęciem, że ktoś nie do końca tak chciał, nie do końca tak zrobił, nie do końca chciał to powiedzieć, co powiedział i tak dalej, i tak dalej. Ale co nie zmienia faktu, że tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, obłuda jest obłudą i Bóg to wszystko widzi. To Bóg sprawiedliwie oceni tych obłudników. Radusa również podaje pewną myśl. Obłuda zdaje się być ogólną wadą. A niekiedy fałszerstwo kryje się bezwiednie w sercu zwiedzionego, jak to podobnie zawsze miała z nieprzyjaciółmi Jezusa. Pamiętacie słowa apostoła, który powiedział: bracia, to Dzieje Apostolskie, 3 rozdział 17 wiersz, bracia, do Żydów się zwrócił, wiem, że tak jak wasi zwierzchnicy zrobiliście to z niewiedzy.
I spróbujmy znaleźć pociechę w tym, że wielu tych, którzy tak bądź inaczej się zachowują, w jakim stopniu czynią to z niewiedzy. Dlaczego? No bo ci wyżsi tak robią. Bo ci wyżsi tak postępują i oni z nich biorą przykład. Oni nie potrafią swojego własnego zdania sobie ukształtować i według niego postępować, ale często właśnie sugerowani, inspirowani przez tych, na których są zapatrzeni, niestety czynią tak, jak czynią. Nie miejmy za złe, jeżeli ktoś nas unika, nie chce nam ręki podać. A jeżeli już podaje, to nie podaje nam, tylko tej osoby, która za nami stoi. Ja też wczoraj mówiłem, że często mam wrażenie, że za mną wszędzie anioł stróż chodzi i że ci, którzy się ze mną witają, go widzą i na niego patrzą, nie na mnie. No ale tak się tego doświadcza, drodzy. Producer jeszcze napisał tak. Watch Tower z 1905 roku, numer 140. Ten fakt, że wielkie zbrodnie mogą być popełnione w nieświadomości, a nawet z myślą przysłużenia się Bogu, powinien pobudzić dzieci światłości, czyli tych, co miłują prawdę i sprawiedliwość, do wielkiej ostrożności i do szczerego rozsądzania swych serc i pobudek, aby oni nie byli z klasy zwodzących samych siebie. Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 22 wierszu, jeden tekst odczytajmy jednak w Biblii, nie tylko z kartki. A więc mamy na uwadze pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i 22 wiersz. Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy, przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości z czystego serca, jedny drugich miłujcie uprzejmie. To niech będzie, drodzy, mottem końcowej naszych rozważań. Nieobłudna braterska miłość. Dużo mówić o miłości, to nie znaczy miłować. Niech ona będzie nieobłudna. Niech będzie szczera. Niech będzie uprzejma. A tak jak tu jest powiedziane, abyście jedni drugich miłowali uprzejmie. Niech ta myśl, ta pomoc będzie dla nas mottem w naszym postępowaniu. Aby Pan pobłogosławił naszą wierność w tych sprawach, abyśmy nigdy nie znaleźli miejsca w naszych sercach, umysłach na obłudę. Przyjmijmy uwagę, Pan, to jest dla Pana obrzydliwe. Nie bądźmy obłudni. Jeżeli jakaś doza tego w nas jest, starajmy się tego wyzbywać. To Janusz mówi do Janusza. Pan błogosławi nasze rozważania.